Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Roboty coraz odważniej wkraczają do wielkopolskich szpitali. O robocie Da Vinci, który pomaga w operacjach w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, już mówiliśmy. Teraz ten sam szpital kupił nowy cybernetyczny nóż do radioterapii. Mimo takiej nazwy urządzenie wygląda jak robot.
Krótko mówiąc jedno słowo, większa precyzja.
A o tym, jak ważne jest nowoczesne leczenie, wiedzą Amazonki, które pokonały raka piersi. Z całej Polski przyjechały do Poznania, by dać innym chorym kobietom siłę.
Pokazanie może innym, może tym, które są tak zwane pochowane, że się boją, że nie dadzą rady, że można.
Zajrzymy też do Kliniki Przypolnej w Poznaniu, która opiekuje się wcześniakami. Szpital ma już nowoczesne urządzenie do badania maluchów.
Jest to jedna z najnowocześniejszych maszyn do rezonansu, na którą bardzo długo czekaliśmy. Jest to dla nas olbrzymia pomoc w codziennej pracy.
I na koniec powiemy o historii medycyny i chorobach, o których pisano w czasopiśmie medycznym, które w Lesznie ukazywało się już od końca XVIII wieku.
Wtedy były bardzo popularne choroby gorączkowe, to gorączka, które nazywano febrami i głównie o takich tych typowych chorobach, które w danym czasie się zdarzały.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu to największy tego typu szpital w regionie. Budując swoje filie, chce dotrzeć jak najbliżej potrzebujących pacjentów. Teraz kupił nowe urządzenie do radioterapii, to tak zwany cybernetyczny nóż, który jest alternatywą dla klasycznej chirurgii onkologicznej. Precyzyjna wiązka promieni uderza prosto w guz. To już drugie takie urządzenie w szpitalu, uruchomione teraz, jest najnowszej generacji. Jak działa, mówią profesor Piotr Milecki z Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Stanisław Kalembasa, który zachorował na raka prostaty i korzystał z tej formy terapii.
To jest kolejny krok ku nowoczesności, dlatego że my już jesteśmy posiadaczem jednego tego typu aparatu i to jest od 9 lat na naszym stanie, a w tej chwili mamy nową, kolejną generację tego urządzenia i podobnie jak można powiedzieć w samochodach, każda kolejna generacja jest lepsza od tej poprzedniej.
Ta automatyzacja, robotyzacja na czym polega w przypadku tego urządzenia?
Polega na tym, że robot pozwala śledzić ruszający się guz nowotworowy. Okazuje się, że w naszym ciele praktycznie prawie wszystkie guzy nowotworowe mają jakąś ruchomość. Oczywiście ta jakaś ruchomość to jest od milimetrów do nawet centymetrów, w zależności czy to jest na przykład guz płuca, czy guz zlokalizowany w gruczole krokowym. Niemniej jest to duży problem, dlatego że tą ruchomość musimy uwzględnić w procesie planowania. Uwzględnić w ten sposób, że dodajemy dodatkową obwódkę, margines bezpieczeństwa, który niestety powoduje to, że napromieniamy więcej tkanki zdrowej, a napromienianie tkanki zdrowej to krótko mówiąc jej uszkodzenie, czyli wtedy wzrasta nam toksyczność leczenia. To urządzenie zmniejsza tą obwódkę, w związku z tym zmniejsza toksyczność i jeszcze na dodatek pozwala zwiększyć możliwość podania dawki w obręb naszego celu, czyli guza nowotworowego.
I to znaczy lepsze celowanie po prostu, tak?
Dokładnie. Bardziej krótko mówiąc jedno słowo. Większa precyzja.
Czy te dwa urządzenia będą jednocześnie działać?
Tak, one będą działać niezależnie, dlatego że, tak jak powiedziałem, ta różnica jest ewolucyjna, a nie rewolucyjna między jednym a drugim urządzeniem. W związku z tym to nowe urządzenie oczywiście ma tą zaletę, że pozwala napromieniać większe guzy, czyli w sytuacji, kiedy będziemy mieć do czynienia z chorym, u którego sam guz nowotworowy ma większe wymiary, a nie może już być napromieniany na tym, powiedzmy, pierwszej generacji urządzeniu, to będzie automatycznie napromieniany na tym nowym urządzeniu, na tej drugiej generacji.
Co który pacjent u Państwa z tej formy leczenia właśnie korzysta?
Bardzo dobry ośrodek onkologiczny. To jest taki ośrodek, który ma wszystkie możliwe formy terapii u siebie na miejscu. I w zależności od tego, jaką mamy chorobę, jakiego mamy pacjenta, my możemy dobierać odpowiednią terapię do, powiedzmy, tego tego naszego pacjenta. W związku z tym to nie jest tak, że wszyscy pacjenci, nawet by było to czasami szkodliwe, jeśli tak mogę powiedzieć, gdybyśmy wszystkich w 100% chcieli leczyć tą technologią. Więc my, mając doświadczenie, wybieramy, czy dobieramy do danej choroby z lokalizacji guza i tak dalej, konkretne urządzenie. Natomiast jest to, jak już powiedziałem, wysoce zaawansowane technologicznie urządzenie, mające swoje też ograniczenia, więc jest dobierane bardzo, bardzo precyzyjnie, też z tego punktu widzenia, nie tylko realizacji leczenia. I jaka to jest liczba? Ja mogę powiedzieć, że my rocznie leczymy około 5000 chorych radioterapią. Na tym urządzeniu, które mieliśmy dotychczas, leczyliśmy ponad 400 chorych. Dajmy na to, niech to będzie około 10%. Myślę, że to się zwiększy w tej chwili do 15%, a może, krótko mówiąc, przyjdą nam nowi chorzy. Ci chorzy, którzy czasami nie byli leczeni tym urządzeniem, bo nie można było ich leczyć, a wprowadzenie tego urządzenia pozwoli, że będziemy mogli procentowo więcej leczyć takich chorych.
Czy tu jakieś szczególne nowotwory wchodzą w grę?
To jest rak płuca, rak gruczołu krokowego, guzy ośrodkowego układu nerwowego i przerzuty. Przerzuty zlokalizowane w kręgosłupie, przerzuty zlokalizowane właśnie w ośrodkowym układzie nerwowym. I tych przerzutów obserwujemy coraz to więcej. Z tego względu, że leczenie systemowe ulega poprawie, ale niestety w pewnym etapie leczenia historii choroby dochodzi do braku odpowiedzi na leczenie systemowe i wówczas wprowadzenie właśnie dodatkowej radioterapii, takiej bardzo precyzyjnej, jakby zogniskowanej, pozwala nam uderzyć w nowotwór w inny sposób.
Pan był poddawany radioterapii tym pierwszym urządzeniem, rozumiem?
Tym pierwszym urządzeniem. I jestem zdrowy, jak pani widzi, 5 lat temu. Poddałem się leczeniu, kiedy PSA było 4,50 ileś, a teraz jest 0,032. Mam humor, mam zdrowie, mam dowcip. Co więcej potrzeba, żyję jako normalny człowiek.
A wiedział pan, że takie nowoczesne leczenie będzie zastosowane? Pana uprzedzano, konsultowano?
To znaczy, ja wtedy, kiedy dowiedziałem się, że mam tego nieproszonego gościa, poddałem się rozmyślaniom, studiowaniu i analizowaniu. I przeanalizowałem dokładnie te 3 grupy metod, czy te 3 metody i od razu zdecydowałem się na tą ostatnią, czyli na tą radioterapię z wielu powodów. Po pierwsze, bezkrwawa, bez bólu. Wstaję z tego stołu terapeutycznego i idę normalnie. To jest to, czego mi było potrzeba. I jak będę mówił na tym wystąpieniu swoim o 10, to chcę to wyraźnie podkreślić. Nie żadne jakieś tam radykalne cięcia i tak dalej. To jest złoty środek, który będę każdemu polecał, jeśli go takie nieszczęście dotknie. Wydaje mi się, że dużą zaletą u mnie było to, że to był początek.
Dużo było tych sesji? Czy to jest jedna?
5. Po co 2-3 dni. Aha. To były przez 2 tygodnie, ale mówię, to była przyjemność. Pacjent kładzie się na stole terapeutycznym, piękna muzyka, zupełnie wyluzowany, nawet o tym nie myśli. Nie ma gorszej rzeczy, jak pacjent jest spięty.
A reszta ciała jest chroniona w jakiś sposób? Coś jest
nakładane? Nie. To jest tak specyficzne promieniowanie, niezwykle wąska. Z tym, żeby to mogło być zastosowane, to najpierw do prostaty musi być wprowadzony marker. Później to musi być opracowane według systemu 3D i wtedy jest bardzo dokładne promieniowanie w te komórki, które się tam pojawiły, a które nie są potrzebne w organizmie.
O choroba! Jak to się leczy?
Same pokonały raka piersi i teraz wspierają inne kobiety, które zachorowały. W Poznaniu w tym tygodniu odbyła się ogólnopolska spartakiada Amazonek. Wystartowało w niej 45 drużyn z całej Polski. Panie tradycyjnie spotkały się na poznańskiej Malcie, by wystartować m.in. w wyścigach łodzi smoczych. O spartakiadzie rozmawiam z Beatą Tic z Federacji Amazonek.
Byłyśmy w zeszłym roku z większymi obostrzeniami, ale my chętne do sportu, do rywalizacji też chciałyśmy się pokazać. I w tym roku już właściwie bardziej na luzie. Myślę, że pójdziemy w dobrym kierunku. Znowu się spotykamy i znowu 130 dziewczyn.
Z całej Polski, rozumiem.
Tak.
To są wszystkie panie, które pokonały chorobę już, można powiedzieć?
Generalnie pokonały chorobę. Niektóre są z nawrotem. Ale generalnie przy spartakiadzie nie lubimy wspominać tego, co jest złe. Trzymamy się, chcemy pokazać, że możemy i każda z uśmiechem przyjeżdża.
No właśnie, co panią daje to spotkanie?
Oprócz tego, że daje jakąś siłę, że każda ze sobą walczy na zasadzie, że ja mogę, że potrafię, że stać mnie, czyli ja już jestem sama zwycięzczynią. Dwa, przyjaźnie, które się nawiązują przy każdym spotkaniu, gdziekolwiek jesteśmy. No i chyba ta walka taka na zasadzie i też pokazanie, bo chciałabym zaznaczyć, że spartakiada zatytułowana Dąż do sprawności to jedno, ale też pokazanie może innym, może tym, które są tak zwane pochowane, że się boją, że nie dadzą rady, że można i z tym żyć i że jest dobrze, tylko wystarczy takie 80%, jak ja to zawsze mówię, wiary w siebie, to już jest pokonanie wszystkiego.
Też taka wymiana doświadczeń, co Pani robicie dla kolejnych chorych, to też tak jest?
Tak, to może jest też na zasadzie takiej, że chcemy pokazać też i może też skupimy inne osoby, może tą profilaktykę jeszcze pokażemy. Niektóre obce osoby pytają się, a co wy jesteście, Amazonki, tak, a o co tu chodzi, bo wiele osób też się z tym tematem nie zetknęło. Także w tym momencie jeszcze profilaktyka. Także taki wianuszek po kolei pokazujemy, co dalej. Nie?
Rozumiem, że ruch w całej Polsce jest podobny, Pani. Nie przychodzą na oddziały, żeby pokazać, jak walczyć, tak?
W każdym mieście, przy każdym klubie i tam, gdzie są większe szpitale i tak dalej, gdzie są operacje, tak przykładowo ja mogę powiedzieć na zasadzie Poznania, są ochotniczki i te ochotniczki chodzą do szpitali i właśnie w rozmowach z tymi dziewczynami, które są bezpośrednio po operacji, chcemy pokazać, że można i głowa do góry, jak ja to mówię, głowa ku słońcu i to już jest to. I pokazujemy, i czy przy rehabilitacji, czy przy tym, co dalej. Niektóre otwierają się i powiadają nam w drugą stronę, bo chcą się gadać, tak brzydko mówiąc, na zasadzie co w domu, jak rodzina, a jak powiedzieć rodzinie, bo w pewnym momencie jest tak, że my musimy przejąć to wszystko, żeby wspomóc rodzinę. Także jak my już gdzieś uwierzymy, że no dobrze, spotkała nas choroba, to jest jeden moment, natomiast drugi moment jest to, żeby powiedzieć rodzinie, jak dalej mają z postępowaniem, że nie mają się bać pytać, że nie mają odwracać się czy być wystraszonym, że my już jesteśmy. I to przekazujemy w rozmowach z tymi pacjentkami w szpitalu też.
Skąd Pani są? Z Poznania?
Z Poznania.
Co Panią przyciągnęło tu, żeby akurat być na tej spartakiadzie?
No, spotkanie z koleżankami z różnych miejscowości, okazja spotkania się, porozmawiania, wymiana doświadczeń, no trochę rywalizacja, taka drobna.
Bo rozumiem, że po chorobie ten sport jest ciągle ważny, ta aktywność. Tak?
Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, bo endorfiny się wytwarzają i dzięki temu łatwiej ze stanami zapalnymi zmagać się.
Generalnie takie dobre nastawienie jest ważne, tak?
Optymizm. Tak, tak.
A w pandemii tych spotkań nie było, czy tak różnie?
W ubiegłym roku też była.
Ale w maseczkach pamiętam jeszcze.
W maseczkach byłyśmy, tak.
Panie się w ogóle wszystkie znacie?
Nie, nie znamy się wszystkie, z klubu się znamy.
No od lat jestem zaangażowana w tą spartakiadę, zawsze pomagam. Tutaj jak mogę.
W organizacji, tak?
W organizacji, tak. Jesteśmy w takiej ścisłej czołówce.
A skąd przyjeżdżają? Z całej Polski faktycznie?
Oczywiście, z całej Polski. Jest nawet 40 mamy. 40 mamy, 5 drużyn będzie z całej Polski.
Czyli sporo.
Sporo.
Czyli od gór do morza i w drugą stronę też.
Tak. Myślę, że się załapie na łodzie smocze.
Tutaj wynik chyba nie ma znaczenia, czy rywalizują też drużyny?
To jest na takiej zasadzie, że ruch jest ważny. Wszystkie rywalizują, żeby nie było pobłażania. Każda chce wygrać, każda chce być cześć, ale to jest wszystko z przymrużeniem oka.
Do Poznania na spartakiadę przyjechało 130 kobiet w bardzo różnym wieku. Zawodom towarzyszyła bardzo wzruszająca uroczystość. Amazonki na jeziorze pożegnały koleżanki, które odeszły, by uczcić ich pamięć, wrzuciły do wody kwiaty, jednocześnie zapewniając, że same się nie poddają i walczą dalej.
Na zdrowie.
Wcześniaki z Kliniki Przypolnej w Poznaniu nie muszą już jeździć na specjalistyczne badania poza szpital. Klinika doczekała się własnej pracowni rezonansu magnetycznego. Już niedługo dzieci będą badane także w specjalnym inkubatorze, do którego będą wkładane już na oddziale i nie będą z niego wyjmowane podczas samego skanowania w rezonansie. O tym, jakie możliwości daje pracownia, rozmawiam z jej kierownik, dr Anną Ignyś-Obyrn i neonatologiem profesorem Tomaszem Szczapą.
W tej chwili mamy jeden z najnowocześniejszych aparatów rezonansu magnetycznego w Wielkopolsce, wyposażony w najnowsze techniki obrazowania, oparty o algorytmy sztucznej inteligencji. Głównie tutaj bazujemy na tym, żeby otoczyć jak najlepszą opieką i jak najlepszą diagnostyką pacjentów szpitalnych.
I oni mają pierwszeństwo. I
oni oczywiście, oni zawsze mają pierwszeństwo, są to zarówno przypadki planowe, jak i również przypadki ostre. I dla tych pacjentów mamy pierwszeństwo, tak więc począwszy od wczesnych godzin porannych, skończywszy na weekendach, tych pacjentów badamy w pierwszej kolejności.
Jest to jedna z najnowocześniejszych maszyn do rezonansu, na którą bardzo długo czekaliśmy. Jest to dla nas olbrzymia pomoc w codziennej pracy. Rezonans magnetyczny w diagnostyce noworodków to jest takie narzędzie, które od lat właściwie powinno być standardem, natomiast my musieliśmy się dotąd posiłkować wykonywaniem badań rezonansu magnetycznego u naszych pacjentów w pracowniach w innych szpitalach.
Czy dzieci były wożone?
Dzieci były wożone. To byli pacjenci często wymagający intensywnych działań, intensywnego nadzoru, więc to wożenie takich pacjentów nie było optymalnym rozwiązaniem, ale jedynym dostępnym. Poza tym drugi problem, olbrzymi dla nas, z którym się borykaliśmy, to bardzo ograniczona dostępność tych badań, czyli w super wyjątkowych sytuacjach te badania mogliśmy robić na bieżąco. Właściwie normą był stosunkowo długi czas oczekiwania, dlatego też w niektórych innych szpitalach te rezonanse magnetyczne były wykonywane w miejscach, no, które jakby rutynowo nie są dedykowane do tego, żeby tak szczególni pacjenci jak noworodki, często z bardzo obciążonym wywiadem, żeby w tych miejscach były diagnozowane. Oczekujemy na specjalny inkubator do wykonywania badań rezonansu magnetycznego, który obiecała nam przekazać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To będzie narzędzie, które w istotny sposób ułatwi nam wykonywanie badań i poprawi komfort pacjentów. Natomiast no, my nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby czekać, aż to urządzenie dotrze. Nie dotarło jeszcze z przyczyn technicznych związanych z ograniczeniami technicznymi związanymi z pandemią. Natomiast wczesną jesienią mamy finalnie ten inkubator otrzymać. Natomiast nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby z tak wspaniałego narzędzia, które już mamy, nie korzystać. Także my pomimo tego, że jeszcze tego inkubatora nie mamy, wykonujemy badania rezonansu magnetycznego u noworodków. No, dzięki świetnej współpracy i dzięki oddaniu naszego personelu, który tak przygotowuje te noworodki, że one są odpowiednio zabezpieczone przed utratą ciepła, są odpowiednio zabezpieczone tak, żeby maksymalnie poprawić ich komfort. Stosujemy specjalne takie ochronne, nazwijmy to słuchawki, które chronią tych naszych pacjentów przed hałasem, który jest związany z pracą maszyny. Także wykonujemy już te badania, ale w momencie, kiedy ten inkubator do rezonansu magnetycznego finalnie do nas trafi, no wtedy będziemy mieli sytuację już w pełni optymalną.
Rozumiem, że w tym urządzeniu po prostu dziecko wjeżdżało, tak?
Tak jest. To jest urządzenie, w którym może noworodek wjechać do tego urządzenia, które służy do wykonywania badań metodą rezonansu magnetycznego. Co więcej, ten inkubator ma zintegrowany osprzęt, który jest też przygotowany do pracy w warunkach bardzo silnego pola magnetycznego, w tym respirator specjalny, który umożliwia wykonywanie badań również u noworodków niewydolnych oddechowo, wymagających wentylacji mechanicznej, co w niektórych sytuacjach, tak jak mówiłem o tych miejscach, gdzie na zewnątrz wykonywaliśmy badania, stanowiło to istotną przeszkodę, żeby móc zabezpieczyć wentylację mechaniczną, bo te nasze standardowe, transportowe zestawy z respiratorami nie mogły pracować w środowisku tak mocnego pola magnetycznego.
Czy te maluszki śpią podczas takiego badania?
Tak, ci nasi pacjenci muszą pozostawać nieruchomi jak najbardziej, jak to się da, ze względu na to, że to wpływa na jakość uzyskiwanych obrazów. To jest jedno z wyzwań, z którym też się mierzymy. Natomiast tutaj też chcę powiedzieć, że dzięki temu, że te badania się odbywają w naszym szpitalu, nauczyliśmy się, że nie u każdego pacjenta musimy znieczulać te dzieci w sposób ogólny. Niektóre musimy faktycznie, ale u części naszych pacjentów udaje nam się je po odpowiednim przygotowaniu i nakarmieniu przed wykonaniem badania i odpowiednim zabezpieczeniu przed hałasem przeprowadzić przez ten okres badania.
Czy to, że są dzieciaczki takie małe badane i kobiety w ciąży, czy to wymaga jakiegoś dodatkowego sprzętu?
Posiadamy cewkę do badań noworodków. Jest to specjalna cewka do badania głowy i kręgosłupa przeznaczona dla dzieci, które nie przekraczają masy ciała 10 kg.
Ta cewka to jest, jakbyśmy wytłumaczyły?
Tak, to jest cewka, którą wkładamy na stół do rezonansu magnetycznego i w niej układamy dziecko. To pozwala na dokładne zobrazowanie struktur mózgowia i struktur kanału kręgowego. Natomiast jeżeli chodzi również o ten nasz aparat, kobiety ciężarne mają większy komfort, mamy większą liczbę specjalnie dedykowanych cewek, żeby kobietę ciężarną obłożyć cewkami, aby jama brzuszna, cały płód był jak najbardziej widoczny.
Mimo, że jest to szpital ginekologiczny, badacie też Państwo panów, tak? Rozumiem, że też
oczywiście, że badamy panów i panów również bardzo serdecznie zapraszamy. Wykonujemy bardzo szeroki tutaj zakres badań, począwszy od tych badań powszechnych, najczęściej wykonywanych, takich jak badania głowy. Również wykonujemy badania kręgosłupa, badania stawów, dla panów badania rezonansu prostaty. Mamy otwartą pracownię rezonansu magnetycznego od godziny 7 rano do 21. Również pracujemy w niektóre soboty. Oczywiście dla wszystkich pacjentów mamy czas i wszystkich tak tutaj przyjmujemy najlepiej tylko jak możemy.
I na koniec o historii medycyny. Niewielu mieszkańców regionu wie, że pierwsze w Polsce czasopismo medyczne powstało w Wielkopolsce, a konkretnie w Lesznie. Jego pierwszy numer ukazał się już w 1750 roku. O tym czasopiśmie opowiedzą ceniony w Polsce leszczyński ginekolog profesor Edmund Waszyński oraz poznańsko-leszczyński ortopeda dr Krzysztof Pietrzak. Obaj są pasjonatami historii medycyny, a rozmawiał z nimi Jacek Marciniak.
Byli lekarze, w tym okresie żyli lekarze, którzy mieli wiele inicjatyw. Przede wszystkim takim inicjatorem to był Herman z Bojanowa, ale główny twórcą był Jerzy Neifeld. I jemu trzeba zawdzięczać. Po prostu mieli taką potrzebę. Myślę, że to wynikało z potrzeby ich wewnętrznej. Trudno dociec, jaka była proweniencja tego, ale chcieli przybliżyć wszystkie te doświadczenia swoje społeczeństwu lekarskiemu przede wszystkim.
Jak było zatytułowane to czasopismo?
Łacińska nazwa brzmiała Primi Fizyko-Medice Abiiskin Polonia Dextraea Medicina Facin Collecte, czyli początki fizyko-medyczne, czyli lekarsko-medyczne przez tych, którzy w Polsce medycynę uprawiają zebrane. Dość długa nazwa, ale myślę, że oddaje charakter tego czasopisma. Myślę, że było bardzo ważnym wydarzeniem dla Leszna.
O czym pisali autorzy i kim byli autorzy?
No byli lekarzami tu pracującymi w Lesznie lub w okolicy Leszna, czyli w Bojanowie, w Schowie. Nawet jeden z lekarzy z daleka, bo z Żytawy, czyli spod Karkonoszy. Byli lekarzami miejskimi czy fizykami miejskimi. Byli pochodzenia często niemieckiego, ale byli spolonizowani najczęściej, piszący po łacinie.
O czym pisali?
Przede wszystkim pisali o chorobach, z którymi się spotykali. Czyli dużo jest takich prac położniczych o ropniu macicy, o pęknięciu macicy, o gorączkach. Przede wszystkim wtedy były bardzo popularne choroby gorączkowe, to o gorączkach, które nazywano febrami i głównie o takich tych typowych chorobach, które w danym czasie się zdarzały.
Panie doktorze, pan mówił, że to nie był przypadek, że to pierwsze medyczne czasopismo w Polsce powstało w Lesznie.
To, co wydaje nam się z perspektywy dzisiejszej absurdem, czyli to, że to nie był ośrodek akademicki, co w sposób oczywisty mogło utrudniać powstanie czasopisma, tutaj akurat było rzeczą niezwykle korzystną. Publikacje, które pojawiły się bowiem w tym czasopiśmie, miały charakter bardzo różnorodny i powielekroć troszkę w polemice z ówczesnymi naukami Kościoła. Uczelnie, które były w Polsce, a przede wszystkim Uniwersytet Jagielloński, była uczelnią katolicką. Dlatego w miastach, gdzie nie było ośrodków akademickich, nie było uczelni, łatwiej owym lekarzom było swobodnie wybierać pewne elementy i doktryny z tych prądów, które nie do końca odpowiadały naukom Kościoła. I to nie ma nic wspólnego z dzisiejszym rozumieniem jakichś polemik odnośnie tego, jak ludzie myślą o Kościele. Chodziło o sprawy czysto teoretyczne, dlatego ci lekarze mogli sobie z tym poradzić, ponieważ nie ryzykowali na przykład utraty pozycji akademickiej, czyli najzwyczajniej w świecie pensji.
A jaki był poziom tych artykułów?
Bardzo wysoki poziom, bo powoływali się na wielkie autorytety znaczące wówczas w medycynie europejskiej.
To dla historii polskiej medycyny ważne czasopismo?
Ważne, dlatego że dopiero 68 lat po prymicjach ukazało się czasopismo lekarskie w Wilnie, także wyprzedziliśmy tutaj Wilno.
Ono było bardzo dobre z tego względu, że zaakceptować oni potrafili naprawdę bardzo wiele mądrych kierunków i rozwiązań, które w ogóle przedtem nie były przez nikogo akceptowane. Co istotne, czasopismo to charakteryzowało się dużą recepcją. Było dużo odbiorców tegoż, dlatego należy uznać je za bardzo wartościowe.
Z Leszna pochodził też pierwszy historyk polskiej medycyny Jerzy Chrystian Arnold. Leszczyńska Biblioteka wydała właśnie książkę o nim. I tym historycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Życzę zdrowia, odpoczynku na urlopie, a do naszych audycji zawsze można wrócić na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.